Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Witam Państwa w ten czwartkowy wieczór. Nie byle jaki wieczór, bo mamy dzisiaj tłusty czwartek. I myślę, że Państwo macie już na sumieniu, na swoim koncie kilka smacznych pączków. No, powiem Państwu szczerze, że po tym wejściu muzycznym piosenka o pszczole Bee Song w wykonaniu artysty, piosenka Richa Austina, możecie mieć Państwo pewne spostrzeżenia i pewnie je macie, że dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o pszczołach. Generalnie rzecz biorąc, będziemy rozmawiać o owadach. O owadach z perspektywy politycznej, co więcej z perspektywy międzynarodowej. W ten dzisiejszy tłusty czwartek być może ktoś z Państwa rozważa posilenie się owadem. Ja dodam tylko od siebie, że drodzy Państwo, w szarańczy migrującej na 100 gram produktu, bo dziś też będziemy mówić troszkę o zastosowaniu owadów dla ludzkości, mamy 3 gramy tłuszczu, więc wydaje się to całkiem dietetyczne, pożywne. 52 gramy, jeśli dobrze pamiętam, białka. W 100 gramach szarańczy migrującej. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od takich danych, od detali, ale obiecuję, że dzisiaj nie będziemy zaczynać i koncentrować się na detalach, a rozpoczniemy szeroko od charakterystyki naszych dzisiejszych bohaterów. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Drodzy Państwo, naszym wyjątkowym gościem ta tematyka wymusza na mnie zaproszenie gościa, który jest biologiem, który zajmuje się na co dzień owadami, bada te owady, pisze o nich bardzo ciekawie, bardzo smacznie, może równie smacznie jak prażona szarańcza. Pan Maciej Krzyżyński, między innymi portal X i konto To i Owad. Dobry wieczór, panie Macieju.
Dobry wieczór. Witam słuchaczy.
Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do naszego programu, bo potrzebujemy dzisiaj wsparcia merytorycznego. Mam wrażenie, że dziś w trakcie naszej audycji czterowątkowej, jak zawsze, z muzycznymi przerywnikami, nie zabraknie smakowitych kąsków i może niekoniecznie chodzi tutaj o entomofagię i inne dane kulinarne, ale ich na pewno nie zabraknie. Drodzy Państwo, pan Maciej jest z nami. W pierwszej części porozmawiamy, drodzy Państwo, generalnie rzecz biorąc, o specyfice owadów na tle innych gromad zwierząt. Zaproponuję też Państwu pewnego rodzaju ćwiczenie intelektualne, gdybyśmy mieli się zastanowić, które owady świata są najbardziej polityczne, najbardziej politykują. To też padną tutaj, mam wrażenie, ciekawe odpowiedzi dotyczące tego, czy jest coś takiego jak owadzia polityka. Co więcej, może nawet ma ona zręby jakiejś geopolityki, biorąc pod uwagę chociażby migrację. To pierwsza część. Po krótkiej przerwie muzycznej, około 22.30, porozmawiamy o entomologii stosowanej. Dzisiaj entomofagia, dzisiaj zdecydowanie będziemy tymi pojęciami operować. Popatrzymy na owady, na naukę, która bada ich życie, funkcjonowanie, co z tego wynika dla świata, dla ludzkości, dla biegu historii. Chwilę po 23, drodzy Państwo, porozmawiamy o globalizacji insektów, procesy globalizacyjne, którymi jesteśmy uczestnikami, obiektywnie rzecz biorąc, i tego nie zmienimy. Podobnie dotyczą insektów i tu mam wrażenie, że dużo ciekawych rzeczy można zauważyć, biorąc pod uwagę zmiany w ekosystemach, zachwianie równowagi w wielu miejscach na świecie, myślę, że w dużej mierze niosące ryzyka, być może szanse w niektórych miejscach, ale głównie ryzyka. I na zakończenie, drodzy Państwo, porozmawiamy właśnie o rzeczonej wcześniej entomofagii i bezpieczeństwie żywnościowym. Kto z Państwa wytrwa na zakończenie, być może przekona się definitywnie, że być może trzeba wziąć pod uwagę wprowadzenie do jadłospisu larw, świerszczy, szarańczy i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy zatem, drodzy Państwo, owady, ich specyfika. Czy to jest najstarsza gromada, biorąc pod uwagę historię, biologiczną historię świata, panie Macieju? To jest, to są zwierzęta, które na pewno wyprzedzają ludzkość, sprawa jest jasna. Natomiast czy przed owadami jeszcze coś było? Czy w zasadzie można powiedzieć, że życie się w jakiś sposób rozpoczyna od owadów?
Bardzo możliwe, że życie lądowe rozpoczyna się od owadów. Jak nie zapominajmy o zwierzętach stricte wodnych, morskich, gąbki, czy wręcz mikroskopijne zwierzęta morskie, które wydaje mi się, że były przed owadami jeszcze.
Były przed owadami, natomiast mamy jasność. Mam wrażenie, moja krótka kwerenda, nie jestem biologiem, choć biologią zawsze się pasjonowałem. Myślę, że wśród naszych słuchaczy są też eksperci w tej dziedzinie. Owady to specyficzna gromada. Jedna z, jeśli nie najbardziej zróżnicowana wewnętrznie, to niezliczone gatunki. Mam wrażenie, że wszystkich jeszcze człowiek nie poznał. Jest to chyba wysoce prawdopodobne. Gdybyśmy mieli te owady, które na lądzie zdecydowanie jakby są tym ogniwem, jednym z pierwszych, biorąc pod uwagę rozwój życia na lądzie, to czym ta gromada się charakteryzuje? Co ma takiego wyjątkowego, czego nie mają inne gromady, panie Macieju?
Myślę, że trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę to my żyjemy według mnie na ich świecie, nie one w naszym.
No właśnie.
Bo znanych i opisanych dotąd gatunków zwierząt jest około 2 milionów, z czego ponad 1 milion to są właśnie owady. Mhm. Więc to my jesteśmy tutaj ich gośćmi, jeżeli na samą liczbę imion i nazwisk mielibyśmy tutaj patrzeć. A co jest w nich wśród stawonogów, do których oczywiście należą te wyróżniające? Przede wszystkim to, że potrafią latać, czyli umożliwiło im to zdobycie całego świata. Naprawdę żyją wszędzie, gdzie tylko się da żyć. I to, co pan mówił, jeżeli chodzi o ich zróżnicowanie, zarówno pod kątem strategii życiowych, jak i budowy ciała, nie znam żadnej innej grupy zwierząt, która byłaby podobnie różnorodna. Spotykamy zarówno owady, które żyją pod wodą, żyją na wodzie, żyją w koronach drzew, czy w naprawdę nieciekawych dla nas warunkach.
No niesamowite to jest, a zatem już dzisiaj, zobaczcie Państwo, pojawia się pojęcie strategii życiowych, a zatem te owady będą zupełnie w różny sposób funkcjonować, inaczej zdobywać pożywienie. Mówimy o owadach, czyli o stawonogach, tak? Czy są to synonimy? Są to synonimy, prawda?
Czyli nie. Do stawonogów należą jeszcze inne grupy zwierząt, nie tylko owady. Są też pajęczaki, tak więc wiemy, że skorpiaki oczywiście wszędzie wokół nas żyją. Czasem je zjadamy chętnie, czasem mniej chętnie.
No dokładnie.
Tak więc tak.
Tak więc mamy tutaj, drodzy Państwo, drobne rozróżnienie na początek, byśmy nie mieszali ze sobą popularnych robaków z pajęczakami, bo to nie to samo, do tego jeszcze skorupiaki należy tutaj to odróżnić. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje niewątpliwie, to, że jeśli rozmawiamy o owadach, to rozmawiamy o osobnikach, które wykształciły 3 pary odnóży, tak?
Krocznych, tak.
Krocznych. Tak. 3 pary, czyli mamy 3 pary odnóży krocznych. I co do tego jeszcze dodajemy, co pomaga biologowi spostrzec, okej, mamy tutaj do czynienia z owadem, z insektem, z niczym innym. Co jeszcze jest tutaj takiego charakterystycznego?
Właściwie to by nam w dużej mierze wystarczyło, gdyż owady grupujemy w grupujemy w grupie, przepraszam bardzo, zwierząt o krzywiego sześcionogi, czyli heksapoda.
Heksapody, dobrze.
Dokładnie, sześcionogi. Jest to takson składający się w głównej mierze z owadów. No wiadomo, mamy tutaj również stwory, które część osób klasyfikuje jako owady, część nie, czy mówimy to między innymi o skoczokonkach.
Jeszcze raz, panie Macieju.
No, przepraszam, czasem mówię zbyt szybko.
Nie, ale mnie to bardzo zaciekawiło. To znaczy, że w świecie biologii jest dyskusja na temat. No, to, że już przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że, drodzy państwo, popularny klesz, którego nie lubimy, generalnie nie jest owadem. Należy do gromady pajęczaków. I to już tutaj pierwsza sprawa bardzo ważna, żebyście państwo o tym zapamiętali. Natomiast tutaj jeszcze raz mamy wątpliwość dotyczącą czego, kogo,
skoczogonki.
Skoczogonki, drodzy państwo. No dobrze.
Uznajemy, że one nie są owadami. To jest nasz obecny stan wiedzy. Natomiast czy mniej bądź bardziej popularnie mówiąc, sześć odnóży to zazwyczaj owad.
To zazwyczaj owad, ale zwrócił pan wcześniej uwagę, że to, co charakteryzuje owady, to także skrzydełka, tak? Skrzydełka. No, tak. Ale no, jeśli patrzymy na mrówkę, no to nie każda mrówka ma skrzydełka. A o co tutaj zatem chodzi?
Mrówki generalnie skrzydła posiadają, jak większość owadów uskrzydlonych. Natomiast posiadam również owady bezskrzydłe, pierwotnie bezskrzydłe. Do tych należymy chociażby rybiki cukrowe, które możemy znaleźć w naszych łazienkach. Natomiast jeżeli chodzi o mrówki, te najważniejsze spośród nich skrzydła posiadają w pewnym okresie swojego życia.
No to bardzo ciekawe. To znaczy, że te mniej ważne skrzydeł nie posiadają.
Zależy właśnie z którego punktu widzenia patrzymy. Te, które potrafią się rozmnażać, te matki i ojcowie, posiadają skrzydła. W pewnym momencie w roku następuje wylot przyszłych matek i przyszłych ojców, czyli przyszłych królowych i przyszłych królów. I to są mrówki skrzydlate. Różnią się od tych, które pospolicie widujemy na naszych chodnikach czy w lasach. Są zazwyczaj większe. Natomiast po stosunku, po kopulacji samce umierają, a samice zrzucają skrzydła i zaczynają tworzyć własne kolonie, własne mrowiska. I następnie przez całe życie zajmują się składaniem jaj, z których wylęgają się robotnice, które się opiekują i królową, i kolejnymi jajami. Jeszcze możemy powiedzieć o pokoleniach jej, bo to cały czas od tego samego ojca. Natomiast tak, to są jej dzieci, z których tylko niektóre będą posiadały zdolność do lotu przez bardzo krótki czas życia i tylko w określonych momentach w roku.
To bardzo ciekawe, drodzy państwo, bo zupełnie niepostrzeżenie przeszliśmy do mojego drugiego wątku, tego wprowadzającego, to znaczy trochę prowokujące pytanie, ale my już dzisiaj, drodzy państwo, mówiliśmy o królu, o królowej, a zatem takie spostrzeżenie się samo nasuwa, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju owadzią polityką. Najbardziej polityczne owady świata. Różne kryteria, różne miary można byłoby przykładać, biorąc pod uwagę tę gromadę zwierząt charakteryzujących się trzema parami odnóży krocznych, skrzydełkami w sposób sezonowy użytkowanymi, czy też posiadanymi przez całe, zazwyczaj krótkie życie owada. Panie Macieju, nie ukrywam, że tu to kąśliwe pytanie dotyczące świata owadów, najbardziej polityczne owady świata, patrząc na, no właśnie, kryteria takie jak hierarchiczność struktury tej grupy, tej zbiorowości, w której owady funkcjonują, zdolność do ekspansji, być może także zachowania agresywne. Pana zdanie na ten temat, czy w owadach możemy zaobserwować swego rodzaju politykę w wersji mikro?
Nie wiem, czy jestem w stanie przyjąć to słowo, natomiast na pewno jako owady, które wśród owadów, które są bardzo ekspansywne oraz posiadają odpowiedniki naszych zachowań, to tak musimy wrócić do mrówek. Natomiast
Tego się spodziewałem i za to dziękuję.
nie tylko jeżeli chodzi o ich hierarchiczność, czyli my tłumaczymy ich strukturę społeczną jako kastową. Są królowie, są królowe, są robotnice, tak? Czyli
No trochę tak
typowe ludzkie
jak
klasy,
w
tak?
Indiach, kasty, system kastowy w Indiach i drodzy Państwo, system kastowy w świecie mrówek. Swoją drogą ciekaw jestem, z której kasty pochodzi popularny superbohater Ant-Man, którego w jednym z filmów sprzedawca myli ze Spider-Manem. Dziękuję mu jako Spider-Manowi, na co on się uśmiecha. Pamiętamy, że pająki nie są owadami, ale to tylko wstawka. No więc wracamy do tych mrówek, panie Macieju. Co tam jest takiego charakterystycznego i mam wrażenie, że fenomenalnego?
Mnie najbardziej ciekawi coś, co może nie kojarzy się nam mocno z polityką, natomiast u mrówek zaobserwowano coś, co wiążemy z rolnictwem. One uprawiają grzyby w swoich koloniach, donoszą listków czy innej materii organicznej, żeby one mogły rosnąć, i następnie je sobie zbierają, przeżuwają. Na tych grzybach rosną różne, skojarzyją mikroorganizmy, które pomagają mrówkom w przetrwaniu. Tak więc czym my się pod tym względem różnimy, to chyba to głównie dopłatami i tym, jakimi maszynami, które wykorzystujemy. Natomiast sam schemat jest podobny.
Sam schemat jest podobny. Oczywiście hierarchiczność, o której pan już powiedział. No i nie mogę tego nie wspomnieć. Mrówki wydają się tutaj bardzo takimi zwierzętami, owadami, które raczej budzą sympatię. Proszę wybaczyć, pracowity jak mrówka w języku polskim i tak dalej. Natomiast to owady, które też mają skłonność do agresji, niemałą, prawda to czy fałsz?
Oczywiście, że prawda. Część bezpłodnych dzieci królowej mrówek nazywamy żołnierzami. Ich głównym zadaniem jest odstraszanie intruzów bądź zdobywanie pożywienia dla kolonii w ten bardziej brutalny sposób. Tak więc rzeczywiście nasza percepcja, jeżeli chodzi o mrówki, może się zmienić, zwłaszcza że całkiem niedawno, w drugiej połowie poprzedniego roku, dosyć nieciekawy z punktu widzenia odbiorcy, który się z nimi kontaktuje, gatunek mrówki dotarł do Europy. Jest to mrówka ognista. Bardzo inwazyjny gatunek, z którym spotkania potrafią być bardzo bolesne.
Bardzo bolesne spotkania dla człowieka, prawda?
Dla człowieka, tak.
A biorąc pod uwagę mrówkę jako organizm, który funkcjonuje w ekosystemie i rywalizuje też z innymi, biorąc pod uwagę swoistą strukturę i pewnego rodzaju dystrybucję siły poszczególnych kolonii, mrowisk. Ja sądzę, że tutaj też nie spotkamy na przykład, ale to jest moja intuicja, dwóch mrowisk, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, bo prawdopodobnie oznaczałoby to nie tyle bratobójczą walkę, bo w tym przypadku nie bratobójczą, chyba że patrzymy na gatunek, ale przede wszystkim międzymrówczą walkę, tak czy nie?
Myślę, że byłoby to możliwe, aby mieć trudność z zobaczeniem paru różnych mrowisk tego samego gatunku obok siebie. Przyznam, że nie studiowałem tego ostatnio. W lesie byłem, oj, troszkę zbyt dawno temu. Natomiast rzeczywiście nie widzimy ich zbyt blisko. Przy tym, że moje myśli uciekły trochę jeszcze inny temat, gdy
Proszę
mówiliśmy
bardzo.
i o inwazjach, i o tym, jak mrówki tworzą swój świat, ale też chciałem powiedzieć o tym, jak mrówki tworzą świat dla organizmów wokół siebie, również z nimi współpracujących. Ostatnio dużo interesuję się związkiem między mrówkami a akacjami na afrykańskich sawannach. Proszę sobie wyobrazić, tam jest taki piękny związek pomiędzy drzewem a owadem. W akacji posiadają na swoich gałęziach kolce, które mają takie dosyć sporej wielkości napęczniałą nasadę tego kolca. Ona jest pusta w środku. I w tych kolcach drążą otwory mrówki, które w nich żyją. Te zespół kolców, zespół tych struktur na gałęziach drzewa jest ich mrowiskiem tak naprawdę. I one odstraszają duże zwierzęta. W sensie taka mrówka jest w stanie zaatakować słonia czy żyrafę i uniemożliwić jej zjedzenie liści tego drzewa. I dzięki temu słonie trzymają się z dala od tych drzew. Drzewa dają cień i schronienie zwierzętom, a w tym cieniu potrafią wypoczywać lwy i znaleźć schronienie przed wzrokiem zwierząt, na które chciały polować. I zauważono kolejny gatunek mrówki, który do Afryki, może nie że do Afryki, ale do konkretny teren przybył właśnie jako gatunek inwazyjny i on wyparł te mrówki współpracujące z akacjami. Gdyż tak jak mrówki żyjące na akacjach, tutaj nie chciałbym nas wszystkich zanudzać z nazwami łacińskimi, natomiast one były łagodne wobec innych owadów, natomiast agresywne wobec zwierząt dużych. Pojawiły się mrówki, które były łagodne wobec dużych zwierząt, natomiast agresywne wobec owadów, więc wyparły rodzime mrówki żyjące na tych akacjach, natomiast przestały atakować słonie. Słonie zaczęły zjadać liście, lwy nie miały jak się ukryć i przestały móc polować na zebry. I wtedy populacja zebr rośnie w tamtym miejscu. Więc mamy tutaj naprawdę szeroki łańcuch przyczynowo-skutkowy, który powoduje, że zmiany lokatorów mrówczych w obrębie jednego drzewa są w stanie zagrozić bądź to lwom, bądź to zebrom, czyli naprawdę już sporym zwierzętom.
Sporym zwierzętom, a docelowo zakłócić równowagę w ekosystemie. Wracamy, drodzy Państwo, do naszej rozmowy o owadach po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami.